Chciałbym zacząć od pytania, jako wstęp do mojego dzisiejszego zwiastowania. Dlaczego kogoś, jakiegoś mężczyznę, nazywamy ojcem? Bo ma dzieci, oczywiście. No oczywiście. Mężczyzna, który nie ma dzieci, no bez względu na to, jaki ma wiek, czym się zajmuje, no po prostu nie jest ojcem, mówiąc krótko, tak? Jeżeli ktoś nie ma dzieci, po prostu nie może być ojcem. Nie wchodzimy tutaj w to, że tam jakiś ludzi symbolicznie czy duchowo nazywa się ojcem, nie o to chodzi. A dlaczego Boga nazywamy ojcem? Bo nas stworzył, czyli jest Bogiem, jest kimś wielkim, kimś potężnym, kimś ważnym. No ale powiedzieliśmy przed chwilą, że my ludzie mamy w zwyczaju nazywać ojcem tego, kto ma dzieci. Zaczynam od tego pytania, bo to jest pewien stereotyp. My nawet kiedy myślimy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to jest fajne, cudowne, że dzisiaj tak w uwielbieniu Bóg też modlitwę prowadził i były pieśni, chociaż nie umawialiśmy się tutaj z grupą uwielbiającą. Nawet kiedy mówimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to trochę na takiej zasadzie, że Bóg był ojcem no zawsze. On po prostu no, tak się nazywa ze względu na swoją wielkość, pozycję, swoje starszeństwo, bo przecież jest kimś, kto żyje najdłużej, kto istnieje, żył zawsze. My się dopiero w pewnym momencie historii pojawiliśmy. A może jest właśnie tak, jak podpowiada nam intuicja. Dlatego Boga nazywamy ojcem, bo ma dzieci. Bo ma dzieci. Ma dużo dzieci. Jeżeli ma dzieci, to znaczy, że ma rodzinę. Ma swoją rodzinę. Ma swój lud, Kościół, którym także my jesteśmy. I chciałbym dzisiaj... Może najpierw przeczytam fragment z pierwszego listu Jana, z trzeciego rozdziału, pierwsze trzy wersety. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, pierwsze trzy wersety. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże, bo choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Chciałbym dzisiaj zakończyć serię rozważań na temat Kościoła jako rodziny i w ogóle, przynajmniej na pewien czas, na razie rozważanie tematu Kościoła. Myślę, że po półtora roku wszyscy już jesteśmy chyba tym nasyceni, mam nadzieję, że nie przesyceni. I chciałbym dzisiaj mówić o ojcu rodziny, bo kiedy mówiłem chyba w ciągu trzech kazań o tym, że jesteśmy rodziną, no to w końcu trzeba się zająć tym, z powodu którego jesteśmy rodziną, który powołał nas do życia, który dał nam życie, który stworzył nas, który uczynił z nas ludzi swoją rodzinę. Musimy w końcu pomówić o naszym Ojcu, o naszym Bogu, który jest Ojcem. I kiedy czytamy to zdanie właśnie z pierwszego listu apostoła Jana, gdzie jest mowa o tym, że Bóg nam okazał taką miłość, że nas nazwał dziećmi Bożymi i tylko to nie jest nazwa, to nie jest jakaś metafora, jakby Jan chciał dookreślić, tylko to jest prawda, naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. To myślę, że to jest jedno z najpiękniejszych, najcieplejszych, najbardziej takich niesamowitych zdań w Biblii, które kiedy czytamy albo słyszymy, to coś tutaj mocno porusza w naszych sercach. Kiedy pomyślimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg okazuje miłość Tobie i mnie, mówi do każdego z nas, jesteś moim dzieckiem. I to jest ważne, szczególnie w świecie upadłym, grzesznym, To nie jest tak, że to tylko dzisiaj jest deficyt ojcostwa, że to dzisiaj dzieci mają problem z relacjami z rodzicami czy z ojcami. To jest bardzo dziwne, jak my idealizujemy przeszłość. No po tam chyba 6 czy 7 latach historii, ci, którzy kończyli szkołę średnią, prawda, o tej historii wiemy tyle, że było parę bitew, rządziło paru polityków. Natomiast co do takich rzeczy dotyczących normalnego, codziennego życia i naszych spraw, to mamy wyobrażenia, że dzisiaj jest źle i tragicznie, a kiedyś to było pięknie i fajnie. Są książki historyczne, one z reguły brzmią życie codzienne wy. I są różne kraje, w średniowiecznej Europie, w Europie doby renesansu, w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie. I kiedy tam się poczyta o rodzinach, poczyta się o relacjach, no to oczywiście deficyt ojca, ojcostwa na tym świecie i na tej ziemi jest i był zawsze. I to jest niezwykłe, kiedy w tym deficycie ojcostwa każdy człowiek, który oczywiście zna Boga, który wierzy, może słyszeć: jesteś moim dzieckiem. Najlepszy ojciec, ten prawdziwy, jedyny, od którego, jak pisze apostoł Paweł, wszelkie ojcostwo pochodzi, wszelkie rodzicielstwo, mówi do nas: jesteś moim dzieckiem. Pamiętacie historię o powrocie syna marnotrawnego? Syn, który obraził ojca, który stracił kawał dorobku jego życia, który zmarnował swoje życie i pewnie przyczynił się jeszcze do cierpienia i zgnębienia swojego ojca, kiedy wraca po to, żeby nie umrzeć z głodu, pracować i mieć co jeść. Pamiętacie, jak wita go ojciec? Mówi do niego: synu mój, synu mój. Ten człowiek był, pozostał jego dzieckiem, nawet bez względu na to, co uczynił. Tego deficytu Ojcostwa Bożego doświadcza też świat wokół nas. Apostoł Jan pisze: jesteśmy tymi dziećmi Bożymi i dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Tu nie chodzi o informacje, o wiedzę. W Biblii słowo znać to jest coś więcej. Po prostu Jan pisze, ludzie, którzy nie wierzą, którzy nie żyją w relacji z Bogiem, nie mają z nami więzi, nie mają z nami kontaktu. Dlaczego? Bo nie znają Boga, nie mają Boga za swojego Ojca. Można powiedzieć, że ludzie, którzy nie wierzą, są jakby z innej rodziny, z innego rodu, z innej familii. No tak jest, pokrewieństwo to jest po prostu w rodzinie. Tak? A jakie mamy relacje, jak traktujemy obcych? No to jest ktoś po prostu inny. I trochę taki jest, Jan pisze, jest taki podział, taka jest, można powiedzieć, przepaść między tymi, którzy wierzą w Jezusa i są dziećmi Bożymi, a tymi, którzy nie wierzą i tymi dziećmi Bożymi nie są. Po prostu to jest inna rodzina. I ludzie doświadczają tego deficytu. Nie wiem, czy wśród nas są osoby, nie chcę generalizować, bo jest różnie, ale często ludzie tęsknią za dzieciństwem. Ja od razu powiem, że nie. Ja powiem, że ja nie tęsknię, ale wiem, słyszałem, że są ludzie, którzy tęsknią, którzy o swoim dzieciństwie myślą, wspominają jako o najpiękniejszym okresie swojego życia, z różnych powodów, z różnych względów. Czasami potem życie rodzinne to późniejsze, potem życie dorosłe naznaczone jest różnymi trudnymi wydarzeniami i to dzieciństwo jawi się jako coś niezwykłego i wspaniałego. I człowiek znów chciałby być dzieckiem. Może też dlatego, żeby poczuć miłość, tak, troskę rodziców. I to jest niezwykłe, że dziecko Boże może być ciągle dzieckiem, bez względu na wiek, bez względu na to, ile lat żyjemy na tej ziemi i co przeżywamy, cały czas, zawsze jesteśmy i powinniśmy czuć się dziećmi. Można powiedzieć, że z Bożej perspektywy nasze dzieciństwo to ciągle. I nie chodzi mi tutaj o to, żebyśmy byli teraz infantylni, bo jesteśmy ludźmi dojrzałymi, nawet młodzież, która tam siedzi, to już dojrzali mężczyźni. Ale chodzi o to, żeby to wszystko, co jest takie właśnie na poziomie gdzieś uczuć, emocji, co jest, na co serce nasze jest wrażliwe i potrzebne, to jest i ciągle trwa. Płynie nie od ludzkich rodziców, nie od ludzkiego ojca, ale od ojca, od naszego Boga, który jest naszym ojcem. I to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, wynika też z tego, że jeden syn, wyjątkowy, niepowtarzalny syn, przyszedł na tą ziemię. Ojciec posłał, powinniśmy powiedzieć nawet poświęcił tego swojego jedynego, wyjątkowego Syna Bożego, po to, żeby ludzie, żebyśmy my mogli również stać się synami. Kiedy apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 12 wersetu pisze, przeczytam cały kontekst, bo on jest ważny, istotny. 8 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian od 12 wersetu. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjemy, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Tutaj apostoł Paweł pisze o pewnej barierze, która jest w życiu człowieka między nim a Bogiem. On nazywa tą barierą życie według ciała, życie w grzechu, życie w buncie przeciwko Bogu. Chrześcijanie, ludzie, którzy swoją ufność pokładają w Jezusie, to są ludzie, którzy przeszli tą barierę. Nie żyją według ciała, ale żyją według Ducha Świętego. Bóg, a konkretnie Duch Święty, zamieszkuje w nas, żebyśmy żyli inaczej. I ciekawą rzeczą jest, w jaki sposób to inne, to nowe życie, to duchowe życie apostoł Paweł charakteryzuje tutaj w tym fragmencie. On mówi, że od momentu, w którym Duch Święty zaczyna prowadzić człowieka, człowiek przestaje żyć w czym? W strachu. Jest uwolniony od ducha strachu. Nie ma już tego kata i tyrana, który powoduje, że człowiek boi się Boga, że człowiek od Boga ucieka, że człowiek Boga obciąża najróżniejszymi rzeczami, najróżniejszymi winami, wszystkie swoje porażki, klęski mówi, traktuje jako coś, co zrobił Bóg. Do dzisiaj pamiętam wydarzenie jeszcze z lat 90. z jednego z takich nabożeństw przebudzeniowych w naszym kościele, gdzie trafiła pewne małżeństwo, starsze już małżeństwo emerytów. I słysząc Ewangelię, uczestnicząc też w nabożeństwie, przeżywali coś głębokiego. Wychodzili też do modlitwy. Ale pewnego razu zauważyłem, że on, ten starszy mężczyzna, kiedy jego żona wyszła do modlitwy, on strasznie, wręcz spazmatycznie płacze, stojąc w ławce. Tam na zwycięstwa mieliśmy ławki. Więc podszedłem do niego i zapytałem się, czy pomodlić się o niego i dlaczego płacze. Myślałem, że przeżywa przebaczenie, w jakiś sposób Bóg dotyka jego serca i ten płacz to jest wyraz, no to są takie łzy szczęścia z powodu Bożej miłości. I on wtedy z takim zacięciem przez łzy zadał mi pytanie. Dlaczego Bóg zabrał mi syna? Ja w ogóle tego nie zrozumiałem. W ogóle mówię, ale jak? Jakiego syna? Gdzie? O co chodzi? Wtedy zaczął opowiadać, jak wiele lat temu, kilkadziesiąt lat wcześniej, jego jedyny syn w wypadku komunikacyjnym zginął. On po prostu, słysząc to wszystko o Bogu, będąc w tej atmosferze Bożego działania, kłóciło się z nim to, co on przeżył, ponieważ ten dramat i tragedię wypadku komunikacyjnego przypisywał Bogu. I tak często jest w życiu ludzi, ale w momencie, kiedy stają się dziećmi Bożymi, zostają uwolnieni od tego wszystkiego i co z ich serca, co z serca człowieka wydobywa się, człowiek zwraca się do Boga, mówiąc Ojcze, mówiąc Ojcze, a dokładnie używa słowa Abba. Już kiedyś tłumaczyłem to, wyjaśniałem, chociaż muszę powiedzieć, że najnowsze badania, nie tyle biblijne, co literatury żydowskiej tamtego starożytnego okresu, dowodzą, że wbrew temu, co kiedyś wam mówiłem, że żydowskie dzieci wobec swojego rodzica, wobec swojego ojca w bardzo sporadycznych i wyjątkowych sytuacjach używali słowa Abba. Okazuje się, że robili to częściej. Okazuje się, że to była taka forma zwracania się do swojego ojca, która wyrażała no, takie ciepło, bliskość, relacje, miłość, wzajemne zrozumienie i zaufanie. Mówiłem, że to było bardzo rzadkie, no, w literaturze coraz częściej odkrywa się różnego rodzaju starożytne rękopisy i coraz częściej się to zdarza. Ale jedno jest pewne, słowo Abba nie jest tak oficjalnym słowem, jak my używamy ojciec. Nie było tak oficjalnym dla Żydów. No, w naszej kulturze słowo ojciec to jest takie bardzo oficjalne, prawda? Mówimy, moim ojcem jest, czy był, prawda, i wymieniamy imię swojego rodzica. Ale pomyślmy sobie, że gdyby jakieś dziecko, czy nawet młody człowiek, rozmawiając do nas, powiedział, ojciec, mój ojciec. Gdyby Mateusz powiedział o mnie, mój ojciec, to byście pomyśleli, że to jest takie, chyba relacje między nami nie są za dobre, tak, takie oficjalne. Na zewnątrz tak się mówi, ale w relacjach między dzieckiem a rodzicem używa się słowa w naszej kulturze tato, tato najczęściej. To jest takie powszechne słowo, albo jeszcze bardziej emocjonalnie, pozytywnie naładowane imię tatuś, tak? No to tatuś jest takie bardzo, bardzo mocno już naładowane emocjonalnie. I słowo Abba to było tato albo tatuś, tak? Więc apostoł Paweł mówi, że człowiek, który należy do Jezusa, który wierzy, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, uwolniony od strachu, od tego myślenia fatalnego na temat Boga, zaczyna jak o nim myśleć? Zaczyna myśleć ciepło. Zaczyna myśleć jako o kimś bliskim, najbliższym. Myśli o nim jako o swoim ojcu, a jeszcze lepiej o swoim tacie czy tatusiu. Ja zdaję sobie sprawę, że w przestrzeni kościelnej to tak może dziwnie brzmieć, bo ktoś może powiedzieć, no to jest takie skracanie dystansu między Bogiem a człowiekiem. To jest takie robienie sobie z Boga, no takiego powiedzmy kogoś, powiedzmy no, na naszym poziomie. Tylko zwróćmy uwagę, że to, co pisze apostoł Paweł, że to jest odwrotnie, to nie my skracamy dystans. Człowiek generalnie nie umie skracać dystansu między sobą a Bogiem i z natury Bóg dla człowieka jest kimś wielkim, odległym, strasznym, groźnym, poważnym. Przecież nawet my, chrześcijanie, czasami mamy problem w takim myśleniu, jak tutaj przedstawia apostoł Paweł. To apostoł Paweł mówi, jeżeli w sercu człowieka rodzą się tak ciepłe uczucia, takie ciepłe myśli wobec Boga, jeżeli serce człowieka tak bije i drga, kiedy pomyśli o Bogu, to nie pochodzi z samego człowieka, to stwarza w nim sam Bóg, Duch Święty. To sam Bóg przez Ducha Świętego uczy swoje dziecko, że to, nie, że to słowo dziecko to nie jest tylko nazwa, tylko naprawdę jesteś moim dzieckiem, moim synem, moją córką, kimś ukochanym, kimś mi najbliższym. I to jest o tyle ważne, żebyśmy, jeżeli tato, tatuś, to takie myślenie bliskie o Bogu nas trochę drażni, jest takie no trochę, to jest o tyle ważne, że musimy być świadomi, że przecież działa Duch Święty w naszym życiu, ale na tym świecie przecież działa też inny duch, który próbuje no właśnie zniekształcić obraz Boga. Wśród tych, którzy nie należą do Jezusa, udaje się to znakomicie. Takich potworów, jakich ludzie powymyślali w postaci bogów, tak, pomyślmy sobie o różnych bóstwach z różnych kultur. Czasami ludzie mówią, a wszyscy wierzą w tego samego Boga, prawda? No to wiadomo, nie wiedzą, co mówią. Nie chodzi o to, że naszego Boga sprowadzają. Chodzi o to, że w ogóle nie znają tych innych bogów. No nawet z greckiej mitologii niewiele zostało, chociaż uczymy się tego w szkole. Ci bogowie tych różnych ludów i narodów w porównaniu do naszego Boga są po prostu straszni, bo człowiek ma tendencję właśnie do czynienia dystansu, do robienia z Boga no kogoś właśnie, kto może być często nawet zagrożeniem dla człowieka. Więc ten Duch znakomicie działa w świecie, ale no świat ma pod panowaniem, natomiast problem dla niego są chrześcijanie, jest Kościół. Więc chodzi o to, żeby w naszych też mózgach, w naszym myśleniu, w naszych sercach ten obraz Boga zniekształcić. I nie możemy na to pozwolić, a nie pozwolimy na to tylko w jeden sposób, poddając się Duchowi Świętemu i ucząc się zwracać do Ojca, do naszego Taty w sposób jak najbardziej bezpośredni, ciepły, bliski, rozumiejąc, że to On sam chce, to On sam uczy nas, tak? To w tym duchu wołamy Abba, to jest Jego wolą. Na szczęście głos Bożego Ducha uczy nas tak długo, jest silniejszy, głośniejszy, aż te nasze serca się temu poddadzą, aż nie tylko nasze usta, ale przede wszystkim głębia naszej świadomości będzie przepełniona tym, że naprawdę jestem dzieckiem Boga. Ale chciałbym teraz zwrócić nam uwagę, dochodząc do pewnej konkluzji, bo przecież rozważam ten temat w kontekście Bożej rodziny i chcę dzisiaj mówić o ojcu rodziny. Chciałbym wam zwrócić uwagę, że zarówno Jan, jak i Paweł nie piszą, Jan nie pisze tak, zobaczcie, jak wielką miłość okazał mi ojciec, nazwał mnie dzieckiem swym i jestem nim. Albo apostoł Paweł nie pisze, nie otrzymałem ducha niewoli, ale ducha synostwa, w którym wołam Abba. Zgadzamy się, że ani Jan, ani Paweł nie pisze w ten sposób. Oni piszą my. Z natchnienia Ducha Świętego piszą my. My zostaliśmy nazwani i naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. My, nas Duch Boży prowadzi i woła w nas Abba. Dlaczego używa tego słowa my? Dlaczego? Bo czują się częścią Bożej rodziny. Musimy pamiętać, to jest bardzo ważne w Biblii, Bóg nie jest naszym ojcem prywatnym. Bóg nie jest naszym ojcem prywatnym. jest naszym wspólnym Ojcem. I nawet jeżeli w drodze kompromisu zgodzimy się, dobrze, jest naszym wspólnym Ojcem, ale w tym całym byciu wspólnym Ojcem dla mnie to Bóg jest tak szczególny. Może troszeczkę odwołując się i bazując do czegoś, co istnieje w świecie ludzi. Czego może my doświadczaliśmy, a nie daj Boże, jako rodzice stosujemy to, że czasami zdarza się w rodzinie, że jedno dziecko jest w jakiś sposób wyróżniane, albo czuje się wyróżnione, a drugie czuje się mniej wyróżnione albo pomijane. Otóż jeżeli my, mam nadzieję, że tego nie robimy, wydaje mi się, że chyba jeżeli tak się dzieje, to pewnie mimowolnie. Chociaż kto wie, może czasami tak bywa. Ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to słyszałem, gdzieś tam ludzie rozmawiali, moi rodzice chcieli mieć córkę i rozmawiali i gdzieś tam słyszeliśmy, że prawda, tam ktoś, kto ma córkę, to ją tak kocha i ona tam ma wszystko i ja myślałem sobie, ja z braćmi tutaj jesteśmy chłopakami, bardzo dobrze, że nie ma żadnej siostry, bo ona by zgarniała wszystko, co najlepsze. Ale jeżeli nawet są ludzie podatni na coś takiego, to Bóg absolutnie, absolutnie kimś takim nie jest. On jest naszym wspólnym Ojcem. I jesteśmy tutaj wspólnotą, tak Piotr zaczynał to nabożeństwo i tak myślę sobie, dziękuję Ci Panie, bo to jest myśl, którą też chciałem się podzielić. Jeżeli jesteśmy wspólnotą, to nie dlatego, że mamy wspólną kasę. Jeżeli jesteśmy wspólnotą, to nie dlatego, że mamy wspólny budynek. Nawet nie dlatego, że mamy wspólne nabożeństwa. Jesteśmy wspólnotą, bo mamy jednego Ojca. Jesteśmy wspólnotą, bo jesteśmy rodziną. Jesteśmy spokrewnieni, że tak mogę się wyrazić, nie tylko duchowo, bo to spokrewnienie, jeżeli dotyczy życia, krwi Pana Jezusa, to przecież ona tego dokonała, więc tutaj to też pasuje. Ale jesteśmy spokrewnieni dzięki Niemu. Mamy wspólnego Ojca. A my wszyscy jesteśmy rodziną. I wydaje mi się, że w tym zindywidualizowanym świecie, który tak krytykuje, oczywiście ten zindywidualizowany świat ma swoje plusy i zalety, bo nie jesteśmy trybikiem w społeczeństwie, ale każdy z nas jest obywatelem, mamy swoją podmiotowość. Podobnie kościoły już dzisiaj coraz bardziej funkcjonują tak, że nie ma kleru i świeckich, prawda? Nie ma jakiejś grupy wyróżnionej i całej reszty, prawda? Tylko czujemy się, że wszyscy jesteśmy równie wartościowi i ważni w kościele, mamy tylko inne służby i zadania. To są ważne cechy indywidualizmu, ale z drugiej strony ten indywidualizm idzie czasami trochę zbyt daleko. I prywatyzuje się i Zbawiciela i wydaje mi się, że czasami też prywatyzuje się Boga jako naszego Ojca, jako naszego Tatę. Kiedy mówimy mój Ojciec, a nie nasz Ojciec. Zwróćcie uwagę, jeżeli używacie tej modlitwy, a warto czasami do niej sięgnąć, nie chodzi o to, żeby jako regułkę, ale jako pewną podstawę do naszej modlitwy stosować. Kiedy Pan Jezus mówi tą modlitwę pańską, modlitwę Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to jeżeli myślimy, jeżeli czytamy, czy nawet próbujemy się w oparciu o tą modlitwę modlić, to czy zaczynamy Ojcze mój, który jesteś w niebie? Chyba raczej nie. Słowo Boże i ta modlitwa na tyle zapadła nam w świadomość i pamięć, że się narzuca ten Ojcze nasz. Ale często jednak myśli się o Bogu po prostu jako tylko o moim Ojcu. I to jest trochę takie zachowanie, jakbyśmy chcieli, żeby spośród całej rodziny ten nasz niebiański Tato nas wyróżnił, nas szczególnie potraktował, dał nam wyjątkową pozycję ponad innych i kosztem innych. Oczywiście tak nie myślimy w szczegółach, ale musimy się zastanowić, czy z punktu widzenia Boga tak to może nie wyglądać. Ci, którzy mają co najmniej dwoje dzieci, bo jak jest jedno dziecko, to ono się tylko kłóci z rodzicami, czy walczy z rodzicami, ale ci, którzy mają więcej, co jest największym dramatem dla rodziców? Czyż nie kłótnia, nie walka, nie jakieś bójki, konflikty, nieporozumienia, zazdrość między rodzeństwem? Jak to strasznie boli rodzica. A kiedy rodzice najbardziej są szczęśliwi, cieszą się? Chyba wcale nie wtedy, kiedy mamy dzień ojca, czy mamy, albo urodziny, czy jakaś uroczystość jest, czy są święta i dzieci robią nam, rodzicom, prezenty, coś tam nam kupują, coś podarowują, coś nam robią. Wydaje mi się, że najbardziej się cieszymy i najbardziej to przeżywamy, kiedy widzimy, jak nasze dzieci między sobą się kochają, jak sobie pomagają, jak się wspierają, czy przytulają, czy pamiętają o sobie. Zgadzacie się, rodzice, że to nas bardziej, najbardziej porusza? Tak, bo to jest miłość. Jakbyśmy się najbardziej cieszyli z tego, co dzieci nam robią, ale to jest takie nasze, to jest takie ego, prawda? Natomiast najbardziej się cieszymy, jest to rodzicielstwo, to ojcostwo Boże, to doskonałe, ta miłość Boża jest w naszych sercach i cieszymy się, kiedy oni się kochają i dobrze się traktują. A pomyślmy teraz, jak Bóg patrzy jako nasz tato, nasz ojciec, na swoją rodzinę i Kościół. Z czego najbardziej jest zadowolony? O, ta moja córka taka jest, wyróżnia się, wybija. O, ten mój syn jest taki tutaj, prawda, pośród tych wszystkich takich trochę. Czy cieszy się, przepraszam, że tak powiem, z jakichś rodzynków, z jakichś taci synków? Czy raczej cieszy się, kiedy relacje w tej rodzinie między jego dziećmi, między jego córkami i siostrami są pełne miłości, pomocy, wzajemnej relacji, troski? Kiedy, no nawet jak się zdarzy nieporozumienie czy konflikt, to zamykamy, kończymy, bo najważniejsze jest to, żeby mieć relacje dobre z sobą i po prostu rozwiązujemy problem, a nie tam trzymamy się, walczymy, wracamy, a w końcu myślimy sobie, znajdę sobie po prostu inny, lepszy Kościół, prawda, bo wśród tej setki ta jedna osoba tak po prostu, że ja nie mogę, Boże, Ty rozumiesz, że ja nie mogę z nią wytrzymać, Ty rozumiesz, że ja nie mogę z nim wytrzymać, Ty sam z nim nie możesz wytrzymać. Tak? Nie. Bóg się cieszy, kiedy tak jak my się cieszymy z dobrych relacji między naszymi dziećmi w rodzinie, tak Bóg się cieszy z tego samego. Kończąc, chcę podsumować. Bóg jest Ojcem, tak jest nazywany, tak się przedstawia nam w Słowie Bożym. To nie jest przypadek, że Pan Jezus w 99% przypadków, kiedy mówi o Bogu, używa słowa Ojciec. Tak? Zgadzacie się? Mówi Ojciec, a Ojciec, który jest w niebie. Tak mówi? Kto mnie poprawi? Nie? Czegoś tam brakuje. Ojciec wasz, który jest w niebie. A Ojciec wasz, który jest w niebie, dodaje ten zaimek dzierżawczy. Nie mówi tak bezosobowo Ojciec, bo chcę zwrócić uwagę, tu chodzi o waszego Ojca, tu chodzi o kogoś, kto was kocha, dla kogo jesteście ważni. Ojciec wasz. To nie jest przypadek, że Pan Jezus właśnie w ten sposób mówi o Bogu. Tylko w kilku dosłownie miejscach i to tych, gdzie cytuje Stary Testament, gdzie cytuje albo jakiś psalm, albo jakiś inny fragment, no to tak Słowo Boże mówi, więc Pan Jezus używa słowa Bóg. W każdym innym miejscu mówi Ojciec wasz. I Bóg jest Ojcem, ponieważ ma swoją rodzinę, ma nas, swój Kościół, też w tym wymiarze tutaj lokalnym. I to jest niezwykle pocieszające, to jest zachęcające, to serce drży z radości z tego powodu, ale jest to również zobowiązujące, bo ta rodzina, którą Bóg ma, tak jak dla każdego rodzica, to jest największy skarb na tej ziemi, to jest największa świętość na tej ziemi. Jemu najbardziej na świecie, najbardziej na ziemi właśnie zależy na tej rodzinie, którą jesteśmy. Bądźmy więc w tej rodzinie dziećmi radosnymi i bezpiecznymi, ale bądźmy też dziećmi pełnymi troski i miłości do swojej, do tej rodziny. Bo jak każdy dobry ojciec, jak każdy tato, tego najbardziej nasz Bóg szuka pośród nas. Amen.